Rozdział trzeci. Pokój redaktorów był przytulnie obity tapetą w liryczne kwiatki. Po prawowiernych mieszkańcach, oficerach SS, którzy albo padli na polu chwały w bitwie przy Koszarach, albo uciekli do rodziny, albo zajęli opróżnione przez nas miejsca w Dachau. Została tylko solidna, dwudrzwiowa szafa. Cudem nie całkiem rozbita przez Ausländerów, którzy, ledwo wyzwoleni z obozu, wpadli po skończonej wojnie w bezpańskie Koszary. Wytłukli wszystkie szyby, żyrandole, lustra w łazienkach i umywalniach. Rozmontowali gruntownie aparaty filmowe. Wybili rentgenowi zęby w szpitalu, popalili auta, motocykle i armaty w garażu, wysadzili, rabując amunicję, część muru koszarowego, połamali bardziej rzucające się w oczy mahoniowe, salonowe meble i, zapaskudziwszy z czubem miski klozetowe, odeszli, śpiewając hymny narodowe. Była więc szafa. Dalej sklecony ze szczątków tapczan, przykryty imitacją tygrysiej skóry, zawalony kupą publicystycznych książek, skrupulatnie wybranych z pomiędzy śmiecia, zalegającego dziedziniec. Biblioteka bowiem, na równi ze szpitalem, apteką, kinem i olbrzymią kartoteką zawierającą legitymacje i fotografie wielu dziesiątków tysięcy SS-manów, została rozbita w puch i wyrzucona na bruk. Siedziałem wciśnięty w róg kanapy, gapiąc się bezmyślnie na ciemniejszą plamę na ścianie, ozdobioną nie wiadomo skąd wytrzaśniętym norwidem ewangelicznie brodatym. Zza uchylonych drzwi dochodził z korytarza brzęk kotła. Tu, na pokojach oficerskich, nawet grunwaldowy gulasz wydawano bez kolejki i bez kontroli. Każdy oficer brał dwie, trzy miski na zapas, na wieczór. Bo z chlebem to różnie bywało. Najczęściej 300 gramów. Nawet dla żołnierzy mało. Cóż dopiero dla oficerów. Redaktor wepchnął się do środka, piastując w rękach dwie pełne, dymiące zapachem mięsa miski. Wetknął mi jedną do rąk.
Masz. Jedz i rośnij.
Rzekł krótko, ale dobitnie. Wydoskonalił sobie dykcję. Był bowiem troszeczkę głuchy, a mieszkał z kapitanem, byłym korespondentem dziennika w Białymstoku, głuchym jak wyschły pień. Obaj napełnili pokój niespokojnym buczeniem, jak niesforne bąki. Wolno zanurzyłem łyżkę w gulaszu, wybierając starannie mięso. Nie byłem już zachłannie głodny. Z okazji bitwy pod Grunwaldem wydzielono nam po litrze kartofli z mięsem i sosem.
Wiesz, że chciałbym mieszkać w pokoju?
Rzekłem do redaktora, który odsunął maszynę i matrycę pod okno, zasiadł przy stole i mlaskając głośno językiem, wziął się raźno do jedzenia.
Żebym mógł porozkładać moje książki, powiesić na noc spodnie w szafie, no i w ogóle spać w łóżku. Sam w pokoju to cholernie przyjemnie. Albo we dwoje,
huknął redaktor.
Z tym drugim?
Skrzywiłem się z niesmakiem.
Nie, z dziewczyną. Przygadałeś z transportu, widziałem.
A co się dziwisz?
Po obozie to już chyba czas.
Redaktor trafił do obozu z powstania, wprost, od młodej żony.
Może ucieknę z nią na zachód?
Odłożył łyżkę i popatrzył na mnie spod oka.
No wiesz,
zakpił.
Ty? I ucieczka?
Szczeniaczku, rzuciłbyś swoje wiersze i książki? Nie bałbyś się świata? A jakbyś musiał pogłodować?
Obrażony odsunąłem miskę. Odwróciłem twarz ku oknu. W szczerbach wybitej szyby słońce rozwidlało się w tęczowe pawie błyski.
A, nie martw się.
Redaktor wstał od stołu i pogłaskał mnie po twarzy.
Jakim mnie stworzyłeś, takim mnie, Panie Boże, masz.
a w tym pochodzie z mięsem byłeś?
Byłem, mruknąłem niechętnie.
Moglibyście napisać o tym.
To sensacja.
Prawdziwa sensacja obywa się bez prasy, mój mileńki. Zresztą ksiądz Tokarek nie pozwoliłby napisać. Jesteśmy przecież gazetą rządową.
Ułamał kawałeczek chleba i umaczał w sosie.
A tobie udało się uciec?
Żołnierze mnie puścili.
Angielszczyzną świat przejdziesz. Wyklarowałem okejom, że ja nic, że przypadkowo. Opowiedziałem o sprawie. Pokiwali głowami. Jeszcze mi jeden rękę podał.
Znasz Stefana? Zapytałem.
Był blokowym na Szonungu.
Komunista?
Byłem u niego na bloku. Nie najgorszy. Szuja, odrzekłem zwięźle. Bił ludzi, wysługiwał się SS-manom, żeby tylko zostać blokowym i mieć bindę. Kiedy go wyrzucili na komando, to chodził jak struty. 3 dni z fasonem nie umiał wytrzymać. Żaden lagrowiec.
Redaktor pokiwał głową, przechylił miskę i pił sos.
Można powiedzieć,
przeciągnął z Wileńska między jednym a drugim łykiem, że go troszkę nie lubiłeś. Ale umiał się znaleźć, nie ma co. Krzyczeli na niego, że komunista i bandyta, szczególnie pułkownik. A on powiedział, że owszem, biłem i kradłem dla tych tam pułkowników i majorów, ale dziś bym już nie bił i nie kradł. Niechby zdechli w obozie, jeszcze bym im pomógł. Krzyk się zrobił, że ola! Nie wsadzili go przecież, słyszałem. First Lieutenant dał mu do wyboru albo karę bunkra, albo wydalenie z obozu. Nie mógł inaczej zrobić, bo arcybiskup przysłuchiwał się cały czas. Stefan wziął Niemkę pod pachę, przeprosił ją i wyszli razem z obozu.
Tak przy arcybiskupie?
A, podlec. Przecież całe wojsko w jego oczach skompromitowane.
Wylizał łyżkę, wytarł miskę papierem, papier wyrzucił przez okno, miskę wstawił do szafy, szafę dokładnie zamknął, usta wysuszył chusteczką, chusteczkę schował do kieszeni, maszynę spod okna postawił na swoim miejscu i wtedy, gotowy do wyjścia, oznajmił.
Pójdziesz do teatru. Są 2 bilety.
Janusz,
to był ten drugi, głuchy.
Poszedł na brydża do rotmistrza. Przyjechał ktoś z drugiego korpusu, może nas zabierze do Włoch.
Ale o tym sza, bo by wszyscy chcieli.
Grają tam razem w karty.
Nic ich nie ruszy. Nie tylko arcybiskup, ale nawet rewia.
I wypchnął mnie za drzwi, odbierając mi książkę z rąk. Zlustrował mnie przy tym podejrzliwie. Nie lubił, jak mu cichaczem wynoszono druki. Zamknął uważnie drzwi na klucz, zastukał do sąsiednich, zanurzył się w dym, który, zwijając się przy zamkniętym oknie, wyściełał pokój jak gęsta wełna. Na brudnej podłodze stało przy krzesłach kilka misek z niedojedzonym gulaszem. Pewnie go zostawili na wieczór. Redaktor rzucił klucz na stół i, nie powiedziawszy ani słowa, wyszedł. Na dziedzińcu kończono przygotowania do wieczornego ogniska. Wzniesiono solidny, czworokątny stos, wzmocniony smolnymi pniakami po bokach, a na słup, który sterczał na szczycie, nasadzono niemiecki hełm. Pod słupem zaś skrzyżowano 2 strzaskane niemieckie karabiny bez zamków. Wokół stosu stały ławy, krzesła i fotele. Chociaż wszyscy z napięciem oczekiwali ogniska i narodowych występów wieczornych, cała zasiedziała ludność koszar, oprócz oczywiście tych, co grasowali za budynkami, pilnowali sztub przed złodziejami lub byli na wyprawach poza obozem, przeniosła się pod garaże, w których urządzono teatr. Przed zamkniętą bramą teatru stał tłum, klął i groźnie krzyczał, napierając na przepasanego narodową szarfą policjanta w amerykańskim tekturowym hełmie. Policjant z rozkrzyżowanymi rękoma patetycznie bronił wejścia.
Ludzie, nie ma miejsc! Zlitujcie się, ludzie, przyjdźcie jutro. Jutro będziemy powtarzać Grunwald. Każdy zobaczy.
krzyczał ochryple, coraz ochryplej, aż zapiał jak kogut, umilkł i opuścił ręce. Odepchnięto go od wejścia, zerwano i zadeptano narodową szarfę. Tłum rzucił się do bramy. Jęknęła, ale zamki nie puściły.
Za grosz inteligencji,
rzekł ubawiony redaktor i pociągnął mnie na drugą stronę garażu do małych drzwiczek dla aktorów. Gdy wślizgnęliśmy się na widownię i na migi załatwialiśmy sprawę z policjantem, woźnym w teatrze, odczułem wyraźnie, że przez chwilę byłem także jak oficer. Umieściliśmy się tuż za generalicją, w drugim rzędzie, na który padało jeszcze żółte światło ze sceny. Reszta wąskiej, ale niezmiernie długiej sali tonęła w czarno-niebieskim mroku, z którego błyszczały ostro zapatrzone ludzkie twarze. Z zewnątrz dochodziły wrogie okrzyki szturmującego tłumu i skrzypiały wyważone żelazne drzwi. Nikt na nie nie zwracał uwagi. Wszyscy patrzyli na scenę. Bo oto na środku jaskrawo oświetlonej sceny, przybranej w czerwień, biel i żywą zieleń i podpartej czarnym pudłem rozdrganego patriotyczną melodią fortepianu, stała zapłoniona jak dziecko na imieninach śpiewaczka. Hojna blondynka w krakowskim stroju, umajona wieńcem niedojrzałych, ale już płowiejących kłosów. Palcami podtrzymywała spódniczkę i oczy wznosiła niewinnie ku kurtynie, ku sufitowi, ku niebu. Wkoło niej upozowało się kilku młodych ludzi w obozowych pasiakach, podtrzymujących wstążki od jej stanika. Paru z nich znałem. Byli szrajberami w przesławnym obozie Alachu. Pasiaki leżały na nich jak ulane. Musiały być szyte specjalnie na zamówienie jeszcze w obozie. Inni w robotniczych kombinezonach krzątali się na peryferiach sceny. Jeździli staczkami i obnosili naokoło śpiewaczki łopaty, kilofy i łomy. Na samym zaś przedzie, nieomal na krawędzi sceny, stał gruby i płomienny aktor i dłonią, wskazując na śpiewaczkę, kończył z patosem wiersz. W imieniu Bogu Rodzicy, dzieci my twoje, Polsko, żołnierze i robotnicy. Straszliwy trzask wyważonej bramy i triumfalny krzyk wwalającego się do przepełnionego garażu tłumu zlał się z ogromnym churkotem oklasków i histerycznym, patriotycznym wrzaskiem widzów. Kiedy się nieco uciszyło, a prześcieradło kurtyny poszło ponownie na boki, by jeszcze raz pokazać zapłonioną Rzeczpospolitą oraz jej kochanka, aktora, w zachwyceniu w nią wpatrzonego, redaktor, który się nareszcie umieścił jako tako na skraju ławy, pochylił się ku mnie konfidencjonalnie i huknął głośno z niekłamanym zadowoleniem.
— Szkoda, że jeszcze łóżka na scenę nie wstawili. Fajna Rzeczpospolita i warta grzechu.